Zielone tereny Hogwartu jeszcze nigdy nie ciągnęły Harry'ego tak bardzo jak teraz, kiedy nie mógł wychodzić z zamku. Przez następne kilka dni cały wolny czas spędzał w bibliotece z Hermioną i Ronem, szukając zaklęć i uroków, albo w pustych klasach, gdzie je ćwiczył. Skupił się przede wszystkim na zaklęciu oszałamiającym, którego dotąd nie używał. Kłopot polegał na tym, że ćwiczenie wymagało pewnych ofiar ze strony Rona i Hermiony. A może porwiemy panią Norris? Zaproponował Ron w poniedziałek podczas przerwy obiadowej. Rozłożony plackiem na podłodze w klasie zaklęć, po raz piąty z rzędu oszołomiony i wybudzony przez Harry'ego. Oszołomimy ją na jakiś czas. Mógłbyś też ćwiczyć na zgredku, Harry. Założę się, że zrobiłby wszystko, byle ci pomóc. Wcale się nie uskarżam. Dźwignął się ciężko na nogi, rozcierając sobie pośladki. Ale wszystko mnie już boli. Bo wciąż nie trafiasz w poduszki. Żachnęła się Hermiona, układając stos poduszek, które profesor Flitwick pozostawił w klasie, a których używali na lekcji do ćwiczenia zaklęcia odsyłającego. Po prostu się skup i upadaj na nie, a nie na podłogę. Myślisz, że jak się jest oszołomionym, to można w coś trafić? Powiedział ze złością Ron. A może teraz ty spróbujesz? Ja uważam, że Harry już to opanował, odpowiedziała szybko Hermiona. A o zaklęcie rozbrajające nie musimy się martwić, bo zna je od dawna. Wieczorem powinniśmy zabrać się do uroków. Spojrzała na listę, którą sporządzili w bibliotece. Ten mi się szczególnie podoba. Impedimento. Powinien spowolnić akcję każdego, kto cię zaatakuje, Harry. Zaczniemy od niego. Rozległ się dzwonek. Wcisnęli pośpiesznie poduszki do szafki Flitwicka i wymknęli się z klasy. Zobaczymy się na kolacji. Zawołała Hermiona i pobiegła na numerologię, a Harry i Ron ruszyli ku wieży północnej na wróżbiarstwo. Przez wysokie okna padały na korytarz szerokie smugi oślepiającego złotego blasku słońca. Niebo za oknami było tak niebieskie, że wyglądało jak pokryte emalią. U Trelawney na pewno będzie się można ugotować. Ona nigdy nie wygasza kominka, powiedział Ron, kiedy wspinali się po schodkach wiodących do srebrnej drabiny i klapy w suficie. I miał rację. W mętnie oświetlonym pokoju było gorąco, jak w łaźni. Wonne opary buchające z kominka były gęstsze niż zwykle. Harremu zakręciło się w głowie, zanim doszedł do stolika przy jednym z zasłoniętych okien. Kiedy profesor Trelawney spojrzała w inną stronę, odplątując swój zwiewny szal z lampy, uchylił je na cal i usiadł w obitym perkalem foteliku tak, że łagodny wietrzyk miło chłodził mu twarz. Moi drodzy, zaczęła profesor Trelawney, siadając w fotelu przed klasą i zerkając na nich swoimi nienaturalnie powiększonymi oczami. Nasza wspólna praca nad przepowiadaniem przyszłości zbiegu planet dobiega końca. Dzisiaj jednak jest wspaniała okazja do zbadania wpływu Marsa, bo znalazł się w bardzo interesującej pozycji. Pogaszę lampy, a wy wszyscy spójrzcie w tę stronę. Machnęła różdżką i pogasły wszystkie lampy. Jedynym źródłem światła był teraz kominek. Profesor Trelawney schyliła się i wyjęła spod fotela miniaturowy model układu słonecznego pod szklaną kopułą. Była to cudowna rzecz. Każdy z księżyców migotał na swojej pozycji wokół 9 planet i ognistego słońca, a wszystkie ciała niebieskie unosiły się w powietrzu pod szklaną pokrywą. Harry obserwował leniwie, jak profesor Trelawney pokazuje fascynujące położenie Marsa względem Neptuna. Napływały ku niemu gęste, silnie perfumowane opary, a powiew ze szpary w oknie pieścił mu twarz. Zza kotary dochodziło ciche brzęczenie jakiegoś owada. Powieki zaczęły mu ciążyć, opadać. Siedział na grzbiecie wielkiego puchacza, szybując pod czystym, błękitnym niebem ku jakiemuś staremu, porośniętemu bluszczem domowi, wznoszącemu się na zboczu wzgórza. Zlatywali coraz niżej i niżej. Wiatr przyjemnie owiewał mu twarz, aż w końcu wlecieli do domu przez ciemne, pozbawione szyby okno na piętrze. Teraz poszybowali mrocznym korytarzem do drzwi. Na samym końcu wlecieli do ciemnego pokoju z oknami zamkniętymi okiennicami. Harry sunął się z grzbietu puchacza. Patrzył przez chwilę, jak ptak frunie przez pokój i ląduje w fotelu, zwróconym do niego tyłem. Obok fotela ciemniały jakieś 2 kształty. Oba się poruszały. W jednym rozpoznał olbrzymiego węża, w drugim mężczyznę. Niskiego, łysego mężczyznę z wodnistymi oczami i haczykowatym nosem, który dyszał głośno i łkał na dywaniku przed kominkiem.
— Masz szczęście, glizdogonie!
— rozległ się zimny, piskliwy głos płynący z fotela, w którym wylądował puchacz.
— Zaiste masz wielkie szczęście! Twój błąd nie zniszczył wszystkiego. On jest martwy.
Panie mój, wysapał mężczyzna, płaszcząc się na podłodze. Panie, tak się cieszę i tak mi przykro.
A ty, nagini,
powiedział zimny głos,
nie masz szczęścia. Ostatecznie nie nakarmię cię glizdogonem, ale nie martw się, nie martw się, jest jeszcze Harry Potter.
Wąż zasyczał z pyska, wystrzelił mu język i zatrzepotał w powietrzu.
A teraz, glizdogonie, może ci przypomnę, dlaczego nie będę tolerował twojego kolejnego błędu.
Panie mój, nie, błagam. Spoza fotela wynurzył się koniec różdżki. Był wycelowany w glizdogona. Kruczio, powiedział zimny głos. Glizdogon zawył tak, jakby mu przypiekano każdy nerw z osobna. To straszliwe wycie wypełniło uszy Harego, jednocześnie poczuł piekący ból czoła. Teraz sam zaczął wyć. Voldemort to usłyszy, dowie się, że on tu jest. Harry! Harry! Otworzył oczy. Leżał na podłodze, w pokoju profesor Trelawney i zakrywał sobie twarz dłońmi. Blizna wciąż piekła go tak boleśnie, że oczy zaszły mu łzami. Ból był realny. Wokół niego stała cała klasa, a Ron klęczał tuż obok z przerażoną miną. — Nic ci nie jest?
— Ależ to oczywiste, że coś mu się stało —
powiedziała profesor Trelawney, cała przejęta. Jej wielkie oczy zawisły nad Harrym.
— Co to było, Potter? Złe przeczucie? Jakaś zjawa? Co widziałeś?
— Nic — skłamał Harry. Usiadł, poczuł, że cały się trzęsie. Nie mógł się powstrzymać, rozejrzał się po mrocznych kątach komnaty. Głos Voldemorta dochodził z tak bliska.
Uciskałeś tę swoją bliznę,
powiedziała pani Trelawney.
Miotałeś się po podłodze, trzymając się za czoło. Powiedz mi wszystko, Potter, mam doświadczenie w takich sprawach.
Ale spojrzał na nią. Chyba powinienem pójść do skrzydła szpitalnego, powiedział. Okropnie boli mnie głowa.
Mój drogi, na pewno zostałeś pobudzony przez niezwykle silne wibracje mojego pokoju,
powiedziała profesor Trelawney.
Jeśli teraz stąd wyjdziesz, możesz stracić szansę sięgnięcia wewnętrznym okiem dalej niż kiedykolwiek.
Nie chcę nigdzie sięgać żadnym okiem, oświadczył Harry. Chcę, żeby mnie przestała boleć głowa. Wstał. Wszyscy się cofnęli. Wszyscy mieli przerażone miny. Zobaczymy się później. Mruknął do Rona, wziął torbę i ruszył ku klapie w podłodze, nie zwracając uwagi na profesor Trelawney, która wyglądała na dotkniętą, do żywego. Ale kiedy Harry zszedł po srebrnej drabinie, nie udał się do skrzydła szpitalnego. W ogóle nie miał zamiaru tam iść. Sirius powiedział mu, co ma zrobić, kiedy znowu rozboli go blizna i Harry zamierzał posłuchać jego rady. Skierował się prosto do gabinetu Dumbledora. Szedł korytarzami, rozmyślając nad tym, co zobaczył we śnie, a był to sen tak żywy, jak ten, który go obudził przy Private Drive. Przypominał sobie wszystkie szczegóły, starając się je dobrze zapamiętać. Tak, słyszał głos Voldemorta oskarżającego glizdogona o popełnienie jakiegoś błędu, ale puchacz przyniósł dobrą wiadomość. Błąd został naprawiony, ktoś umarł, więc glizdogon nie zostanie wydany na pastwę węża. Węża nakarmi się nim, Harrym. Minął kamienną chimerę strzegącą wejścia do gabinetu Dumbledora, nie zdając sobie z tego sprawy. Zamrugał, rozejrzał się, zrozumiał, co zrobił i zawrócił, zatrzymując się przed maszkaronem. Dopiero wtedy przypomniał sobie, że przecież nie zna hasła. Cytrynowy sorbet? Spróbował na rozgrzewkę. Chimera nie drgnęła. No dobra, mruknął Harry, gapiąc się na nią i marszcząc czoło. Owocowe żelki. Pałeczka lukrecjowa. Musy świstusy. Najlepsza balonowa guma Drublego. Fasolki wszystkich smaków Bertiego Bota. O nie, on ich przecież nie lubi. Po prostu się otwórz, dobra? Ja naprawdę muszę się z nim zobaczyć, to bardzo pilne. Chimera była niewzruszona. Harry kopnął ją, ale osiągnął tylko to, że stłukł sobie boleśnie duży palec u nogi. Czekoladowa żaba, ryknął ze złością, stojąc na jednej nodze. Cukrowe pióro, karaluchowy blok. Chimera ożyła i odskoczyła w bok. Harry zamrugał. Karaluchowy blok? Powtórzył zdumiony. Ja tylko żartowałem. Wsunął się w otwór w ścianie i stanął na pierwszym stopniu spiralnych schodków, które natychmiast ruszyły w górę, gdy otwór się zamknął. Po chwili stał już przed błyszczącymi dębowymi drzwiami z mosiężną kołatką. Z wewnątrz dochodziły głosy. Zszedł z ruchomych schodków i zaczął nasłuchiwać. Dumbledore, obawiam się, że nie dostrzegam żadnego związku. To był głos ministra magii Korneliusza Knota. Ludo mówi, że ta Berta mogła bardzo łatwo sama się zgubić. Zgadzam się, że już dawno powinniśmy ją odnaleźć, ale z drugiej strony przecież nic nie wskazuje, że mamy do czynienia z jakąś brudną grą, Dumbledore. A już tym bardziej nic nie wskazuje, że jej zniknięcie ma coś wspólnego z Bertim Crouchem.
A jak myślisz, ministrze, co się stało z Bertim Crouchem? Odezwał się basowy głos Moody'ego.
Widzę dwie możliwości, Alastorze, odrzekł Knot. Albo Crouch w końcu się załamał, co jest najbardziej prawdopodobne, chyba się ze mną zgodzisz, biorąc pod uwagę jego życie osobiste.
No, oszalał i pognał gdzieś, nie bardzo wiedząc gdzie.
Pognał bardzo szybko, Korneliuszu, odezwał się spokojnie Dumbledore.
Albo Knot jakby się zmieszał. Cóż, wolałbym wstrzymać się od wyrażenia swojej opinii, zanim nie zobaczę miejsca, w którym go znaleziono. Mówicie, że to było w pobliżu powozu z Bobatą, tak? Dumbledore, przecież wiesz, kim jest ta kobieta, prawda?
Uważam ją za bardzo kompetentną dyrektorkę szkoły, a poza tym świetnie tańczy, powiedział cicho Dumbledore.
Daj spokój, Dumbledore, żachnął się Knot. Nie sądzisz, że jesteś wobec niej trochę zbyt wyrozumiały tylko ze względu na Hagrida? Nie wszystkie są nieszkodliwe. Oczywiście, jeśli można nazwać nieszkodliwym Hagrida z jego bzikiem na punkcie potworów.
Nie podejrzewam ani Madame Maxime, ani Hagrida, powiedział spokojnie Dumbledore. Myślę, że to raczej ty jesteś uprzedzony, Korneliuszu.
Możemy zakończyć tę dyskusję, warknął Moody.
Tak, może już chodźmy do tego lasu, rzekł niecierpliwie Knot.
Nie o to chodzi, odezwał się Moody. Dumbledore, Potter chce ci coś powiedzieć. Właśnie stoi za drzwiami.